Rozmowy po zachodzie.
Poniedziałek 17 lutego o godzinie 21.06. Dobry wieczór, mówią Państwo Jakub Woźniak, realizujący program, i Rafał Regulski przy mikrofonie. Można powiedzieć, że pieniądze zbiera każdy, to znaczy każdy chce ich mieć jak najwięcej. Ale niektórzy, i wcale nie jest ich tak mało, zbierają pieniądze w sposób szczególny. Oni pieniądze kupują za pieniądze. Ich zbieranie jest zbieraniem, że tak powiem, drugiego stopnia, takim bardziej wyszukanym. Przeciętny i typowy zbieracz pieniędzy sprawdza tylko, czy mu się stan konta zgadza, a gdy pobiera z banku gotówkę, to w zasadzie nie przygląda się ani banknotom z podziwem, ani monetom, nie zachwyca się ich projektem graficznym, nie zastanawia się nad stanem zużycia tego trzymanego w ręku pieniądza, a inaczej jest ze zbieraczem drugiego stopnia. Ten pieniądze ogląda, porównuje, wycenia, podziwia. Mówiąc zbieracz drugiego stopnia, mam na myśli kolekcjonera zwanego numizmatykiem. Czy mój gość w studio jest numizmatykiem?
Tak, zgadza się, jestem numizmatykiem, aczkolwiek nie kolekcjonerem.
Po tym wstępie oficjalnie witam i przedstawiam gościa. Jest nim dr Witold Garbaczewski, kurator gabinetu numizmatycznego w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, i o tym właśnie będziemy rozmawiać. O tym, jakie pieniądze znajdują się w Muzeum Narodowym w Poznaniu. O tym, co to znaczy być numizmatykiem i zbierać pieniądze. No a każdy znający klasyczną muzykę rockową już doskonale wie, jaki motyw w takim razie na dobry początek się pojawi. To ten motyw. Tak moglibyśmy bez końca wysypywać z automatu te pieniądze. Basówka nie wejdzie, nie pozwolimy tym razem. Taki nasz muzyczny żart. Proszę Państwa, na stronie Muzeum Narodowego w Poznaniu możemy przeczytać, że poznański zbiór monet to jeden z trzech największych w Polsce. To prawda?
Tak, to prawda. Pod względem samego znaczenia jakby zbioru, jego rangi historycznej, jesteśmy na trzecim miejscu po zbiorze Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Krakowie. Natomiast pod względem ilości obiektów przechowywanych w zbiorze jesteśmy na miejscu drugim, po Warszawie. Warszawa ma około 250 tysięcy obiektów, my mamy blisko 160 tysięcy i Kraków ma około 110 tysięcy.
Mam wrażenie, panie doktorze, że przeciętny poznaniak nie zna Muzeum Poznańskiego Narodowego z tej strony. Czy zna?
Trudno mi powiedzieć, czy przeciętny poznaniak zna z tej strony Muzeum Narodowe w Poznaniu, natomiast poznaniacy, którzy interesują się numizmatyką, interesują się pieniądzem zabytkowym, no z pewnością znają nasze zbiory. Staramy się robić w miarę regularnie wystawę numizmatyczną. Ostatnią właśnie bardzo dużą wystawę zakończyliśmy dokładnie 2 lata temu. Staramy się prezentować te monety przy różnej okazji. Jesteśmy teraz właśnie w trakcie realizacji programu, który polega na digitalizacji tych obiektów. Niedługo będziemy mogli pokazać ponad 700 obiektów z gabinetu numizmatycznego w internecie. Dlatego staramy się, aby zarówno poznaniak, który interesuje się numizmatyką, jak i ten przeciętny poznaniak, no, miał jak najszersze wyobrażenie o naszym zbiorze.
A teraz, kiedy nie ma wystawy, to te monety gdzie się znajdują?
Kiedy nie ma wystawy, monety znajdują się w magazynie. No i są opracowywane. Robimy kwerendy, właśnie przygotowujemy je do digitalizacji, do fotografii. Myślimy o galerii stałej, znaczy przymierzamy się do galerii stałej, ale to jest na razie jeszcze wydaje się pieśń, powiedzmy kilku, dosyć odległa perspektywa kilku lat. Jeśli będziemy mieli już galerię stałą, to w każdej chwili właśnie mieszkaniec Poznania i nie tylko będzie mógł się zapoznać z najlepszymi obiektami z naszego zbioru.
Aby utworzyć tę wystawę stałą z monet, musicie powiększyć powierzchnię, dobudować coś?
Tak, czy to... zdecydowanie. Tak. Musimy zdecydowanie powiększyć i dobudować powierzchnię, ponieważ obecnie nie ma możliwości, aby stałą wystawę numizmatyczną zaprezentować w ramach tych pomieszczeń, które mamy do dyspozycji.
Panie doktorze, skąd ta kolekcja się wzięła? Kiedy, gdzie szukać jej początków?
Początek kolekcji to są obiekty, znaczy w ogóle sam jakby początek kolekcji to są zbiory Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, muzeum, które powstało w 1857 roku. No ale później te zbiory numizmatyczne przechodziły różne koleje losu. Tutaj II wojna światowa przede wszystkim to był kataklizm dla naszych zbiorów. Straciliśmy w 100% obiekty złote. Jeśli chodzi o obiekty srebrne, wysokonominałowe, w znacznej mierze również przypadły. Zostały obiekty, które no nie przedstawiały dla osób, które tam właśnie po 1945 roku to muzeum plądrowały większej wartości. No i od tego okresu, 1945 roku, praktycznie rzecz biorąc, systematycznie odbudowujemy ten zbiór. Staramy się zarówno kupować obiekty, pozyskiwać je w drodze darów, w drodze depozytów. No udało nam się odbudować zbiór monet złotych. Mamy już ponad 160 tego typu obiektów. Mamy bardzo interesujące obiekty, znaczy monety, głównie monety właśnie wysokonominałowe, srebrne z okresu Polski Królewskiej i wiele, wiele innych interesujących rzeczy.
Mm-hmm. Podczas wojny, czy po wojnie, podczas wojny straciliście 100% złotych obiektów, tak?
Tak.
I
tak,
teraz pan mówi, że udało się te kolekcje odbudować, to znaczy tamte były opisane, były jakby, było wiadomo, co straciliście.
Tak, było wiadomo, mm-hmm. Co straciliśmy, zarówno spisy obiektów z Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, jak i te obiekty, które Niemcy w latach 39, właśnie 44 przede wszystkim tutaj inwentaryzowali, się nimi zajmowali, pozostawili po sobie właśnie listy tych obiektów, natomiast nie ma właśnie samych obiektów jako takich. Dlatego musieliśmy jakby od podstaw wszystko odbudowywać.
Czy to znaczy, że oni zostawili listę tego, co zabrali?
Tak można powiedzieć. Mhm. Można powiedzieć.
Mhm. I udało się, że tak powiem, 1:1 odbudować te kolekcje?
Nie, 1:1 się nie udało. Wcześniej mieliśmy zdecydowanie, że tak powiem, lepsze zbiory. Teraz, tak jak właśnie powiedziałem, mamy około 160 obiektów złotych, czyli tych naszych najcenniejszych. Przy czym tego typu obiekty jest stosunkowo trudno obecnie pozyskiwać. Najlepszym takim czasem właśnie na pozyskiwanie tych obiektów to były lata 60., 70., kiedy można było je zakupić jeszcze, że tak powiem, czy to gdzieś w desie, czy bezpośrednio od kolekcjonerów. Teraz jest to dosyć trudne z tego względu, że ten rynek numizmatyczny, który się rozwinął, jest bardzo szeroki. Te ceny, które pojawiają się właśnie za tego typu obiekty, są takie, że nie jesteśmy w stanie po prostu ich przeskoczyć.
Mhm. Proszę państwa, do zasobów muzeum i do opowieści o muzealnych zbiorach monet Muzeum Narodowego w Poznaniu za chwilę wrócimy. A teraz jakby powiem, dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy. Bo nie wiem, czy można mówić, że teraz jest jakiś boom na kolekcjonowanie monet, pieniędzy, ale jest faktem, że ten rynek chyba jest bardzo żywy. Ja chociażby sprawdzałem, ile jest w Poznaniu antykwariatów, sklepów, punktów skupu monet zabytkowych. Jak na takie miasto dużo tego jest. I to oznacza, że każdy się utrzymuje i to oznacza, że ludzie kolekcjonują pieniądze zabytkowe.
Zdecydowanie tak. No, żyjemy właśnie w czasach, kiedy numizmatyka jest niezwykle popularna. Czyli numizmatyka jako przedmiot kolekcjonerstwa jest niezwykle popularna. Szacuje się, chociaż też tego do końca nie wiadomo, że jest ponad 20 tysięcy zbieraczy, kolekcjonerów numizmatów w Polsce, czyli monet, banknotów, medali, wszystkiego, co się z numizmatyką wiąże. Jeśli się powiedzmy, patrzy na te aukcje właśnie internetowe, które zarówno aukcje właśnie numizmatów, jak i aukcje stricte artystyczne, obrazów, rzeźb, książek, no to zdecydowanie te aukcje numizmatyczne jakby przodują w procencie sprzedanych obiektów. Ja myślę, że tutaj właśnie antykwariusze prowadzące antykwariaty książkowe czy artystyczne mogą bardzo mocno zazdrościć tutaj kolegom, którzy prowadzą antykwariaty numizmatyczne. Ceny tych obiektów albo się utrzymują, albo cały czas rosną, także jest to też dobra inwestycja. Oczywiście jak przy każdej inwestycji trzeba mieć jakiś zasób wiedzy, żeby dobrze zainwestować swoje pieniądze, ale jeśli się wie, co kupować, kiedy, od kogo i tak dalej, no to można stworzyć bardzo dobry zbiór, który później będzie procentował również finansowo.
Czyli to nie jest tak, że każdy zabytkowy pieniądz będzie dobrą inwestycją?
Nie, tak nie jest.
Tak to nie działa.
Przy pieniądzach zabytkowych jeszcze jest taka sytuacja, że ten rynek jest, że tak powiem, regulowany znaleziskami, które cały czas, że tak powiem, mają miejsce. I coraz to nowe monety na ten rynek wypływają. I czasami jest tak, że moneta, która była bardzo rzadka, staje się nagle monetą stosunkowo popularną. Więc oczywiście cena w tym momencie jakby spada na łeb i na szyję, no ale to jest ryzyko, że tak powiem, zawodowe kolekcjonerów, czy też inwestorów.
Mhm. Panie doktorze, pan na początku powiedział, że jest numizmatykiem, ale... I w jakim sensie jest pan numizmatykiem?
Przyjęło się, żeby numizmatykiem nazywać osoby, które mają jakikolwiek związek z zabytkowymi monetami, czy to poprzez pryzmat jakby naukowy, czyli bada je bezpośrednio, czy też je kolekcjonuje. A to są jakby dwie różne rzeczy, chociaż mogą się też łączyć generalnie. No ja jednak pracując w muzeum patrzę na monety przez pryzmat źródła historycznego, a więc je badam. Kolekcjonerstwo to jest jakby osobna rzecz. Oczywiście no, dla muzeum i tak dalej monety staram się kupować, staram się je pozyskiwać w ramach chociażby depozytu czy darów. I takie kolekcjonerstwo jak najbardziej. Natomiast takie kolekcjonerstwo jakby prywatne to już nie.
Mm-hmm. Czyli w domu pan nie ma kolekcji własnej?
Nie, kolekcji nie mam.
Ale jest pan znawcą. Na czym polega badanie, o którym pan mówi? Badam monety.
Badanie monet polega na wyciąganiu, że tak powiem, naukowych wniosków z materiału źródłowego, tak jak przy każdym, że tak powiem, badaniu. Monety są tutaj źródłem szczególnym, bo wieloaspektowym, jeśli można tak powiedzieć. Badając monety możemy dowiedzieć się nie tylko pozyskać wiadomości nie tylko o historii pieniądza, czy o historii finansów, historii gospodarczej, ale również o historii politycznej na przykład, o historii kultury, o historii sztuki. No jest to źródło wieloaspektowe. Ja jestem z wykształcenia właśnie historykiem sztuki, więc ja jakby patrzę na monety właśnie przez ten pryzmat artystyczny. Ja staram się, że tak powiem, umieścić się w jakiejś takiej panoramie kulturalno-artystycznej i to jest jakby mój główny kierunek badawczy.
Czyli pan patrzy na pieniądz i mówi ładny, brzydki, czy raczej w innych kategoriach pan go ocenia?
To, że pieniądz może być brzydki oczywiście, ale na przykład jeśli chodzi o, znaczy mówię tutaj o wyglądzie stempli, prawda? Ale jeśli chodzi na przykład o pieniądz średniowieczny, te wszystkie motywy, które się na stemplach znajdują, odpowiednio zinterpretowane, bardzo dużo nam mogą powiedzieć właśnie o ideologii władzy, na przykład w tym wczesnym okresie. W okresie, kiedy innych źródeł brakuje i monety w tym momencie stają się jedynymi źródłami właśnie, bardzo cennymi źródłami, na podstawie których można w ogóle jakiekolwiek wnioski wyciągać. Dlatego jakby to, czy moneta jest interesująca, czy nie ma zbytnio związku, szczególnie jeśli chodzi właśnie o monety średniowieczne, nie ma związku z tym, czy ona jest ładna, czy brzydka. Chodzi o to, jaka tam jest treść na nich zapisana przede wszystkim.
No dobrze, to w takim razie mamy tutaj przepiękny katalog wydany przez wasze muzeum Wielkopolska w monetach i medalach, podróż przez tysiąclecie. Jak znalazł, bo w tym roku będziemy świętować, już właściwie o tym dużo mówimy, tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego i mamy tutaj otwarte właśnie to wydawnictwo na stronie 80. Ja tylko spróbuję państwu dźwiękiem pokazać sztywne karty, piękne wydanie. I tutaj mamy monetę Bolesława I Chrobrego, mennica nieokreślona, denar z lat około 992-997. I chciałem pana zapytać, co o ówczesnej władzy czyli o chrobrym ta moneta mówi. Skoro pan pod tym kątem na monety też patrzy.
Zarówno ta moneta, jak i inne monety Chrobrego bardzo dużo mówią nam właśnie o ideologii ówczesnej władzy. Dlatego, że właśnie jak mówiłem, akurat jeśli chodzi o okres panowania Bolesława Chrobrego, żadne inne źródła praktycznie się nie zachowały albo zachowały się w jakiejś po prostu szczątkowej ilości. Tutaj, jeśli chodzi o monety Bolesława Chrobrego, to był w ogóle pierwszy władca Polski, który wybijał monety. Wcześniej podejrzewano o to Mieszka I. Są takie słynne denary właśnie z imieniem Mieszka, które zresztą pojawiają się na 10 złotówkach, więc chyba wszyscy je kojarzą. Ale okazało się po szczegółowych badaniach, i to już praktycznie rzecz biorąc nie podlega wątpliwości, że są to jednak monety Mieszka II, syna Bolesława Chrobrego. Więc pierwszym władcą, który wybił polskie monety, właśnie był Bolesław Chrobry. I monety Bolesława Chrobrego dzielą się na takie dwa nurty. Jest to nurt ekonomiczny i nurt reprezentacyjny. Ten nurt ekonomiczny są tak zwane naśladownictwa monet. To one były bite głównie w celach właśnie ekonomicznych, aby bezpośrednio zysk z nich poprzez upodobnienie do tych monet, które na terenie państwa polskiego krążyły, żeby po prostu jak największy zysk z nich wyciągnąć. Natomiast ten drugi nurt manifestacyjny, to już jest nurt, gdzie stemple, którymi te monety wybijano, były specjalnie jakby obmyślane. Zarówno motywy obrazowe, jak i motywy epigraficzne, czyli legendy, które je otaczają, mają swoje znaczenie. I na przykład ta moneta tutaj, o której pan wspomniał, jest to pierwsza w ogóle moneta polska, tak się przypuszcza. Właśnie denar wybity w końcowych latach X wieku.
I się pewnie wygomacie w swoich zbiorach.
Nie mamy nie mamy. Znane są tylko 3 egzemplarze tego denara, z czego 2 są dostępne do badań. Jeden jest w Muzeum w Kaliszu, drugi w Muzeum w Słupsku. W każdym razie tutaj widzimy po jednej stronie taką kompozycję, gdzie pojawia się strzała na środku, ona jest flankowana, czyli po bokach występują takie jakieś wici roślinne. No to się przypuszcza, że to jest drzewo życia, strzała natomiast to jest słowo Boże i to jest taki przekaz szerzenia wiary. Czyli wiemy, że w tym momencie na przykład, że Bolesławowi Chrobremu zależało na tym, aby pokazać, że jest władcą chrześcijańskim, że jest władcą, który należy do tej wielkiej rodziny władców chrześcijańskich, że jego państwo należy właśnie do rodziny państw chrześcijańskich. No jest wiele innych stępli, o których można by tutaj mówić, ale chyba nie starczyłoby nam czasu, że tak powiem.
Panie doktorze, rozumiem, że 2 lata temu na tej wystawie ten denar był.
Tak,
u was,
tak, ten denar był.
Fizycznie.
Fizycznie ten denar był.
Z Kalisza?
Nie, akurat ze Słupska. Ze Słupska.
A proszę powiedzieć, ile taka moneta dzisiaj kosztuje, ile jest warta?
No to jest pytanie, bo ta moneta nie pokazała się jeszcze na rynku. Jeśli chodzi o takież bardzo rzadkie monety, to w katalogach zawsze określa się je jako CA, czyli cena amatorska. A więc możemy, że tak powiem, przypuścić, że ona będzie wystawiona na przykład za 30 tysięcy złotych, ale czy ona pójdzie za 50 tysięcy złotych, czy za 150 tysięcy złotych, czy za 300 tysięcy złotych, tego już nie wie nikt.
Mhm. Mm-hmm. A czy w ogóle jest taka szansa, że to kiedykolwiek taka moneta wypłynie na aukcji albo gdzieś?
Szansa jest zawsze. Tak jak mówiłem, te znaleziska są dokonywane, że tak powiem, cały czas. Nowe monety Bolesława Chrobrego pojawiają się jednak, są publikowane i nie jest wykluczone, że kiedyś ktoś znajdzie skarb, w którym pojawi się większa ilość tych monet, a tym samym trafią one na rynek i będzie je można kupić.
Mm-hmm. Powiedział pan, że znamy 3, tak?
Tak.
Egzemplarze. Jeden jest w Kaliszu, drugi w Słupsku.
A 3 rysunek znamy.
Proszę państwa, nasz gość, jak zwykle, ma prawo do wybrania piosenek. 2 wybrał nasz gość. Przypomnę, pan doktor Witold Garbaczewski, Muzeum Narodowe w Poznaniu, gabinet numizmatyczny, kurator tegoż gabinetu. Jeżeli państwo myślą, że pan doktor wybrał piosenki o pieniądzach, to niekoniecznie. I na początek wykonawca Crash Test Dummies, Afternoons and Coffee Spoons. Dlaczego ta piosenka? Bardzo pogodna.
Tak, piosenka pogodna, w ogóle cała płyta. God Shuffled His Feet jest bardzo pogodna. Wydaje mi się, że jest niedoceniona trochę w Polsce. To jest 93 rok, więc czasy praktycznie zamierzchłe. Natomiast ten właśnie kawałek, Afternoons and Coffee Spoons, jest moim zdaniem zdecydowanie najlepszy na tej płycie. I tak jak pan mówi, jest pogodna. Wydaje mi się, że jest dobry czas, żeby jej posłuchać.
Nawet jeżeli państwu się wydaje, że nie znacie tego, to jak tylko usłyszycie, to znacie to, prawda? Tak chyba
no,
możemy
pewnie
powiedzieć.
Tak, pewnie tak.
makes me just a little bit queasy. There's a breeze that makes my breathing not so easy. I've had my lungs checked out with x-rays. I've smelled the hospital always. Someday I'll have a disappearing hairline. Someday I'll wear pajamas in the daytime.
Rozmowy po zachodzie.
Dzisiaj po zachodzie rozmawiamy z doktorem Witoldem Garbaczewskim, kuratorem gabinetu numizmatycznego w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W muzeum, które posiada około 155 tysięcy obiektów. Mówimy o tych numizmatycznych obiektach. I jak słyszeliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, pan doktor zajmuje się między innymi pozyskiwaniem dla Muzeum Monet. Panie doktorze, czy pozyskiwanie monet dla muzeum jest innym pozyskiwaniem niż to, które czynią kolekcjonerzy, którzy też polują na takie różne skarby?
No w zasadzie dużo się nie różni generalnie, bo jeśli kupujemy monety do zbiorów, no to generalnie robimy to na aukcjach. Staramy się robić to na aukcjach. Kiedyś jeszcze mieliśmy, przychodziły do nas osoby i oferowały nam do zakupu różne obiekty, ale teraz raczej to się skończyło z tego względu, że cały praktycznie handel dobrymi numizmatami przeniósł się do internetu właśnie. Więc staram się po prostu przeglądać właśnie portale internetowe, portale aukcyjne, no i wyszukiwać ewentualnie jakieś obiekty po powiedzmy, przystępnej cenie, dobre obiekty po przystępnej cenie, to jest trudne, no ale czasami może się udać. No i kupować, starać się kupić takie rzeczy, jeśli akurat muzeum ma środki. No oprócz tego staramy się również pozyskiwać różnego rodzaju obiekty, przede wszystkim medale, właśnie plakiety od artystów, bądź od spadkobierców artystów. Udało nam się właśnie ostatnio kupić bardzo dobry zestaw medali i plakiet Anny Krzymańskiej, tej artystki właśnie rzeźbiarki tutaj poznańskiej. Udało nam się również kupić plakiety Anny Rodzińskiej-Wiańskiej, również znakomitej artystki, rzeźbiarki z naszego miasta. Przejmujemy w depozyt stosunkowo dużo obiektów, ponad 1000 obiektów autorstwa Józefa i Katarzyny Stasińskich, również głównie medale, plakiety, medaliony. Więc staramy się, aby ten zbiór cały czas rozbudowywać.
A czy zdarzyło się panu, że pan wypatrzył coś, że tak powiem, zapolował, w tym sensie, że pan zlokalizował jakiś cenny eksponat, ale z bólem trzeba było stwierdzić, że muzeum nie ma na to pieniędzy?
Tak, zdarzyło się tak kiedyś, ale to już też zamierzchłe czasy, kilkanaście chyba to było lat temu. Pojawił się na jednej z aukcji bardzo interesujący zestaw banknotów, tak zwanych emigracyjnych polskich, właśnie wydanych na emigracji w czasie II wojny światowej. I udało się nawet uzyskać na ten zestaw bardzo duży limit, bo my jako muzeum kupujemy z tak zwanym prawem pierwokupu, więc my jakby nie licytujemy, ale dajemy limit. I jeśli ta cena zatrzyma się w naszym limicie, obiekty przychodzą na naszą własność. Więc udało się właśnie uzyskać taki limit i jednym postąpieniem po prostu przegraliśmy tą aukcję. No było to bardzo nieprzyjemne doświadczenie dla mnie.
Czy dużo trzeba było ponad ten limit dołożyć, żeby jednak to kupić?
Wydaje mi się, że dużo nie, bo właśnie aukcja zatrzymała się na tym jednym postąpieniu ponad naszą aukcję. Gdybyśmy mieli trochę więcej, jakby trochę wyższy limit, to po prostu my byśmy to wzięli. No i tym bardziej sytuacja była, że tak powiem, właśnie przykra.
A była taka stykowa ta sytuacja?
To była sytuacja typowo stykowa.
I nie można było nawet dołożyć, już muzeum nie mogło. Nie, to takie jest żelazne tutaj. Zasady, prawo.
Wcześniej po prostu oferty wysyła się do aukcjonariusza, on się musi sztywno tego trzymać. Także nie ma już możliwości jakby na bieżąco zmieniania tej oferty. Chyba, że byłbym, że tak powiem, bezpośrednio uczestnikiem aukcji, mu wcześniej zgłosił, że mogę ten limit podnieść, to wtedy rzeczywiście mogę wstać i powiedzieć, daję więcej. No ale wtedy nie. Wtedy wszystko, że tak powiem, załatwiliśmy na odległość.
Panie dyrektorze, czy to znaczy, że częścią pana obowiązków jest właśnie surfowanie po internecie i wypatrywanie, wyszukiwanie?
Tak, powiedzieć tak, że częścią moich obowiązków właśnie jest surfowanie po internecie, ale nie tylko w tym celu, aby wyszukiwać oferty do zakupu dla muzeum, ale przede wszystkim dlatego, aby zapoznać się właśnie, co w tym internecie jest, bo na aukcjach numizmatycznych, zarówno polskich, jak i obcych, przede wszystkim w Niemczech, które się odbywają, czasami pojawiają się naprawdę znakomite fragmenty polskich zbiorów, pojawiają się absolutne unikaty, rzeczy bardzo rzadkie, które ja po prostu archiwizuję, bo mogą mi się kiedyś przydać na przykład do pracy naukowej.
A kiedy pan ostatni raz kupił faktycznie coś tak właśnie poprzez własne poszukiwania, własne takie penetrowanie tych ścieżek internetowych?
Do muzeum, tak? Kiedy
do
coś
muzeum,
takiego kupiłem, bo no musiałbym się zastanowić.
To znaczy, czy to się często zdarza po prostu? To jest może moje pytanie.
Zakupy na aukcji często się nie zdarzają z tego względu, że z reguły te ceny właśnie na aukcjach jakby przekraczają nasze możliwości muzealne. My raczej właśnie preferujemy takie sytuacje, że ktoś nam złoży jakąś ofertę i jest w stanie na przykład poczekać, nie wiem, pół roku, trochę dłużej, aż uda nam się załatwić na przykład dofinansowanie ministerialne i wtedy możemy kupić takie obiekty. Natomiast tak zwane zakupy z marszu są stosunkowo trudne dla muzeum.
Tak sobie myślę, słuchając tej opowieści, ja podejrzewam, że tak jest nie tylko w przypadku muzealnych zbiorów numizmatycznych, że nie wiem, czy to nie powinno tak być, że muzea w ogóle powinny mieć prawo pierwokupu i w ogóle jak coś takiego cennego się pojawi, to nie wiem, zagwarantowane dofinansowanie państwa, że jednak to musi być w kolekcji publicznie dostępnej.
No to by była sytuacja idealna, gdybyśmy mieli zagwarantowane dofinansowanie państwa. Nie trzeba byłoby się martwić, prawda, skąd pozyskać pieniądze i tak dalej. No tak dobrze nie ma. Tak dobrze nie ma. Te oferty są stosunkowo liczne. Właśnie tak jak pan zauważył, tych firm numizmatycznych, które prowadzą akcje, stosunkowo dużo. W samym Poznaniu jest ich trochę, są jeszcze przecież firmy w Warszawie, we Wrocławiu. W całej Polsce są te firmy, potem są te firmy właśnie zagraniczne, te bardzo dobre firmy zagraniczne, gdzie ci rarytasy polskie trafiają. Jakbyśmy mieli tak sobie wybierać i że tak powiem, bez limitów poszaleć, no to moglibyśmy całkiem duże pieniądze, że tak powiem, rocznie zostawiać na aukcjach właśnie numizmatycznych. Mhm. No ale tak jak mówię, tak dobrze nie ma niestety. Mhm.
A czy kupowanie tego typu rzeczy przez internet, w internecie jest bezpieczne?
Wydaje mi się, że tak. Jest to na pewno bezpieczniejsze niż, tak jak kiedyś to się robiło, powiedzmy bezpośrednio z ręki do ręki gdzieś tam na giełdach, ponieważ te najlepsze firmy numizmatyczne, a może nawet i wszystkie chyba teraz, trudno mi powiedzieć, dają dożywotnią gwarancję na obiekty, które są u nich kupione, co oznacza, że na przykład jeśli ktoś dojdzie za miesiąc, za rok, za pięć lat, że jest to jednak falsyfikat i udowodni to, no to firma powinna zwrócić pieniądze. Tak deklaruje w każdym razie. Tak samo te wszystkie portale internetowe typu Allegro, one też prowadzą takie narzędzia, które mają chronić właśnie kupującego przed tego typu niespodziankami. Więc generalnie kupowanie w internecie jest stosunkowo bezpieczne, aczkolwiek też trzeba mieć, że tak powiem, swoją wiedzę i trzeba się czasami liczyć z niespodziankami.
Tak? Bo czy tu się pojawiają falsyfikaty?
Tak, oczywiście, tak. Pojawiają się falsyfikaty i czasami, znaczy te falsyfikaty są bardzo dobrze robione czasami i czasami nawet niektóre aukcje, niektóre antykwariaty renomowane też zdarza się, że takie falsyfikaty pojawiają się na ich aukcjach. Ale to tak jak mówię, one są zgłaszane, często są wycofywane po prostu z aukcji wcześniej. Jeśli jest jakiekolwiek podejrzenie, że jest to falsyfikat, no to firmy wycofują ją po prostu z oferty.
Panie doktorze, przygotowując się do audycji, poczytałem sobie między innymi o tak zwanym gradingu. Wyjaśnijmy to pojęcie. Co to jest?
Grading, krótko mówiąc, to jest ocena stanu zachowania monety. Stan zachowania monety ma ogromny wpływ na jej cenę. Nawet monety stosunkowo popularne, powiedzmy, które wyglądają tak, jakby wyszły z obiegu i które, dajmy na to, kosztują na przykład 200 zł sztuka, to taka moneta w tak zwanym pierwszym stanie zachowania, czyli spod stempla, bezpośrednio spod stempla.
Czyli jakby nieużywana.
Nieużywana. Cena może wzrosnąć kilkukrotnie, nawet kilkunastokrotnie, a więc diametralnie, tak można powiedzieć. Generalnie są tak zwane stopnie zachowania, na podstawie których właśnie oceniane są monety od 1 do 3. Ta jedynka jest stopniem najwyższym, moneta najlepiej zachowana i później są odpowiednie kryteria, na podstawie których ona uzyskuje stopień 2, 3, czasami 4. Takich raczej monet się już do zbioru nie włącza, ale w przypadku jakichś, powiedzmy, unikatów też 4. stopień jest dopuszczany. Jest jeszcze tak zwany stopień, stan gabinetowy, który polega na tym, że jest to stan pierwszy, ale z taką charakterystyczną patyną, piękną patyną wieków, że tak powiem, tak się pięknie rozkłada i to jest właśnie stan gabinetowy, on jest najwyższy. Czyli krótko mówiąc, grading to jest ocena stanu zachowania monety, medalu, banknotu, numizmatu.
O plastikowym pudełku pan mi coś powie, zwanym slabem.
Slabem, tak, bądź trumienką. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego typu rzeczy, aczkolwiek one są konieczne, bo to jednak jest pewna gwarancja firmy, która właśnie wykonuje ten grading, że jest to moneta, po pierwsze, autentyczna, a po drugie, że ma ten stan zachowania, jaki jest napisany właśnie na tym pudełeczku. Więc no, jest to jakieś zabezpieczenie dla kupującego, no ale jeśli kupujący kupi taką monetę w takiej trumience, no, to nie może jej wziąć do ręki, a więc nie ma tego bezpośredniego, że tak powiem, styczności z tym autentycznym źródłem, z tą prawdziwą historią, więc ja, mnie by to zupełnie nie bawiło, więc tak jak mówię, jestem raczej przeciwnikiem tego typu rozwiązań.
Wyczytałem w internecie oczywiście, że jednak te firmy, które prowadzą grading, szacują wartość tych monet na podstawie tego jakby stopnia zużycia, że jednak tu renomowane są zachodnie firmy, że raczej tak. W Polsce, no nie wiem, czy nie ma dobrych, ale to jednak prowadzi się za granicą takie profesjonalne oceny.
No tutaj są filie tych właśnie zagranicznych firm. Aha. Przede wszystkim w Polsce działają i normalnie w Polsce można dać jak najbardziej do oceny, czy monetę, czy medal. No oprócz tego grading oczywiście wykonują same antykwariaty, które wydają właśnie katalogi monet, gdzie musi być podany stan zachowania. Bez tego nie ma możliwości, że tak powiem, wystawienia monety.
A muzeum prowadzi też takie działania ocenne?
Nie. My gradingu nie prowadzimy. Natomiast jeśli kupujemy jakąś rzecz, no to oczywiście we własnym zakresie jak najbardziej stan zachowania tej monety czy medalu robię.
Panie doktorze, a czy moneta, tak jak na przykład wy, w tej chwili nie prezentujecie ich na wystawie, one są w magazynie.
Tak.
Ale to jak one leżą, nie wiem, w jakichś szufladach, w workach, jakie przechowujecie?
Przechowujemy je w kopertkach. Teraz staramy się już jakby wymieniać te kopertki na papier bezkwasowy, a kopertki przechowywane są w pudełkach. A pudełki w szafach. Pudełka w szafach.
Bo zmierzam do pytania, czy moneta od samego jakby leżenia, magazynowania jakoś się zużywa, jakoś zmienia swoje walory?
Nie, moneta się nie zużywa, natomiast to zależy od warunków klimatycznych, które w magazynie występują, dlatego przykładamy bardzo dużą wagę, aby to były warunki stabilne. Zarówno temperatura, jak i wilgotność muszą być utrzymane na mniej więcej stałym poziomie i wtedy mamy tą pewność, można powiedzieć, że raczej nic się nie powinno obiektom metalowym ani papierowym stać.
Bo doszedłem do wniosku, czytając o gradingu, że właściwie najpoważniejszym czynnikiem, który zmniejsza wartość monety, to jest to, że ona przechodziła z rąk do rąk, była tak. Wycierana, ścierana, gdzieś tam przeleżała w portfelu, otarła się o inne monety.
A to tak, to jak najbardziej, tak, zgadza się.
Ale od samego leżenia tam nie. Raczej nie, jeżeli w dobrych warunkach leży,
nie,
tak?
Od samego leżenia nie, natomiast rzeczywiście trzeba zwracać uwagę na sposób postępowania z monetą, nie można, czy z medalem generalnie, z numizmatem. Nie można brać monety, że tak powiem, w palce, gołe palce, chwytając za te powierzchnie awersu i rewersu. Najlepiej chwytać ją za rant, zawsze za rant i wtedy mamy tą pewność, że raczej nic się jej nie stanie.
Czyli jak pan ma kontakt z człowiekiem, który bierze taką wartościową monetę i chwyta, trzyma ją, przykładając palce do rewersu i awersu, to pan już widzi, czy ktoś jest obyty z tą dziedziną, czy nie? Już po tym widać. Po zachowaniu wobec monety, tak?
Tak, człowieka. To dostaje dreszczy zawsze.
A co się stanie z monetą, która, nie wiem, nawet ta kropelka, nie wiem, tego mojego potu by się dostała na awers albo rewers?
No, właśnie ta kropelka potu może później, że tak powiem, jak mija czas, prawda, i ten pot jednak reaguje z powierzchnią tej monety. No i tam się mogą różne rzeczy dziać. Mogą być jakieś przebarwienia, na przykład, które zmniejszają jej wartość. Mogą być jakieś narośla, mogą być nawet korozje. No różnie to może reagować.
Ale zarazem wcześniej powiedział pan o patynie, która jest cenną taką ozdobą monety. To jest coś innego.
To jest zupełnie coś innego. To jest takie piękne, regularne rozłożenie z podkreśleniem jakby tych wszystkich właśnie detali monety. I to jest zupełnie co innego.
Proszę państwa, drugą piosenkę, którą wybrał nasz gość, śpiewa nasza Maryla Rodowicz. Panie doktorze, dlaczego ta piosenka pod jakże pięknym, a nawet bym powiedział dziecięcym tytułem Kiedy się dziwić przestanę? Dlaczego ta piosenka?
No w ogóle jestem fanem lat 70. kultury, popkultury lat 70. Wiadomo, że lata 70. to jest dekada Maryli, więc nie mogłem innej piosenki wybrać, tylko Marylę Rodowicz. A to jest akurat piosenka szczególna, bo tutaj jakby spotyka się geniusz Jonasza Kofty jako tekściarza, czy w zasadzie poety, bo to już się o poezję ociera, z geniuszem Niemena jako kompozytora, no i z geniuszem Maryli Rodowicz jako wokalistki. Jest to piosenka szczególna dla może trochę nawet niepasująca do Maryli, no ale przepiękna, piosenka naprawdę przepiękna. Proszę jej słuchać w tekst na przykład i porównać z tym, co nas zalewa, że tak powiem, ostatnimi czasy. Mam taki w ogóle apel do radiowców, proszę państwa, koledzy, koleżanki, nie zapominajcie o takich piosenkach.
Kiedy się dziwić przestanę?
Ostatnie niemądre pytanie, niezadane w połowie przerwę. Będę znała na wszystko odpowiedź, pachnę rozsądkiem maleńki. Czasem tylko popłaczę sobie łzami z tkliwej, głupiej piosenki. By za chwilę wszystko, wszystko zapomnieć, kiedy się dziwić przestanę. Będzie po mnie, 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 po mnie. Kiedy się dziwić przestanę, zgubię śpiewy podziemny. Umrze we mnie co nienazwane, co mi oczy jak róże płomieni. Dni jednakim rytmem pobiegną,
znieczulone,
znieczulone, rozsądne, żałosne.
Tylko
życia straszliwe piękno.
Zachodzie.
I właśnie dlatego prosimy naszych gości, żeby proponowali muzykę, żebyśmy też czasami się zdziwili. Kiedy się dziwić przestanę, będzie po mnie, śpiewała Maryla Rodowicz. Panie doktorze, przypomnę, numizmatyk z Muzeum Narodowego w Poznaniu, Witold Garbaczewski, jest naszym gościem. Co pana ostatnio i czy w ogóle coś pana zdziwiło, jeżeli chodzi o ten świat monet? Czy są takie rzeczy, które jeszcze pana dziwią?
Nieustannie w świecie monet są w ogóle w świecie numizmatyki nieustannie są rzeczy, które mnie dziwią. Dziwią, zaskakują, radują, tak może powiem. No ostatnio taką rzeczą jest odnalezienie monety z najstarszą nazwą Poznania, co powinno tutaj nas jako, że tak powiem, mieszkańców tego miasta szczególnie interesować. Kilka słów może mogę powiedzieć na ten temat. Mianowicie jakiś czas temu, zanim wybuchła właśnie wojna rosyjsko-ukraińska, w okolicach Sankt Petersburga znaleziono skarb, w którym wystąpiły między innymi monety Bolesława Chrobrego i na jednej z nich można odczytać nazwę Poznania. Jest to najstarsza właśnie nazwa Poznania. Moneta datowana jest na około 1010 rok w tym zakresie chronologicznym. Do tej pory najstarsza nazwa Poznania pojawiła się w okolicy Titmara w około 1005 roku, a więc jest szansa, że ta nazwa na monecie jest najstarsza. Do tego jest nazwą w formie rodzimej. W formie rodzimej, na co wskazuje właśnie jej zapis. Jest to jedno z największych ostatnio odkryć, można powiedzieć, jeśli chodzi o numizmatykę wczesnopiastowską i bez wątpienia jest to fakt, który mnie bardzo mocno zainteresował.
A co z tą monetą? Ona cały czas jest tam?
Tak, ona cały czas jest tam. Jedyne, co możemy, jest w prywatnych rękach po prostu. Jedyne, co możemy zrobić, to monitorować właśnie aukcje, szczególnie zachodnie, aukcje niemieckie. Być może pojawi się na tych aukcjach i wtedy trzeba będzie coś zrobić, żeby ją pozyskać jednak mimo wszystko.
Czyli pan tropi, ma na oku pan tę monetę, tak?
Tak, staram się w miarę moich możliwości, że tak powiem, przeglądać też pod tym kątem aukcje zachodnie.
Kiedy pana zapytałem o najcenniejsze egzemplarze, które no właśnie były tutaj w Muzeum Narodowym w Poznaniu, ale też najcenniejszy, który tutaj został sfotografowany do tego pięknego katalogu, wskazał pan denar Bolesława Chrobrego z lat 992-97 około, tak jest opisany. Ale chcę pana zapytać, czy istnieją jakieś cenne monety stosunkowo młode, nie tak odległe jak tutaj ponad 1000 lat temu. Jakie najmłodsze monety, w ogóle banknoty, uchodzą za bardzo cenne?
Najmłodsze. Za najcenniejsze monety, jeśli chodzi o najmłodsze, czyli jak rozumiem już powiedzmy po 2000 roku, tak?
Nie mam pojęcia, to znaczy tak, żeby można powiedzieć, że one są cenne, mimo że tak młode.
To znaczy generalnie tak. Monety są cenne wtedy, kiedy są wybijane w bardzo niskim nakładzie. To po pierwsze. Jeśli są wybijane w bardzo cennych kruszcach, czyli w złocie. Jeśli moneta jest wybita w złocie i wybita jest na przykład w 3 egzemplarzach, to ona jest wtedy bardzo cenna. Mhm. Mówimy tutaj właśnie o tych monetach, powiedzmy, współczesnych. Ale oprócz monet współczesnych, które również mamy w swoim zbiorze oczywiście, jest cała masa monet na przykład Polski Królewskiej, począwszy od Zygmunta I na Stanisławie Augustie skończywszy. No i tutaj mamy naprawdę prawdziwe rarytasy. Mamy na przykład talar Zygmunta I z 1533 roku, talar manifestacyjny, pierwsza moneta tego nominału w historii numizmatyki polskiej. Niezwykle rzadka, jest bardzo dużo, dużo falsyfikatów, a my mamy jeden z nielicznych oryginałów właśnie w zbiorach Polski. Mamy właśnie wśród tych monet złotych, które mamy bardzo, bardzo interesujące i bardzo rzadkie wielodukatówki, czy to Władysława IV, czy to Zygmunta III, wazy, mamy tak zwane donatywy tych władców, czyli takie numizmaty, które stoją na granicy jakby między medalem a monetą. One były wybijane w złocie, jak sama nazwa wskazuje, właśnie od słowa donum, były to monety, które miasto wybijało jako podarunek dla króla, który wjeżdżał właśnie do miasta. One również są bardzo, bardzo rzadkie i bardzo cenne, wykonywane przez najlepszych ówczesnych artystów. Także tych monet, takich prawdziwych rarytasów, mamy stosunkowo dużo. Mamy się czym pochwalić, krótko mówiąc.
I kiedy pan trzyma taką monetę nie w dłoni, ale w palcach, tak, odpowiednio, to o czym pan myśli? Czy pan myśli o tych wszystkich ludziach, którzy być może wtedy płacili tą monetą w tych czasach jednego, drugiego króla? Czy raczej pan myśli o tym, że ma w ręku zabytek cenny i ta przeszłość tam jest na drugim planie, a jednak to, że dzisiaj on jest tutaj ze mną, u mnie.
No na pewno myślę o tym, że jest to, tak jak mówiłem, autentyczne to świadectwo historyczne, jak gdyby, które zapewnia ten kontakt z tą żywą historią. No ale jeśli biorę do ręki jakąś monetę, to w jakimś celu opracowania jej naukowego najczęściej, więc myślę przez pryzmat tematu, który opracowuję właśnie. To są różne tematy. Tak jak mówiłem, staram się monety właśnie opracowywać przede wszystkim pod kątem tutaj jakby ich miejsca w kulturze, w sztuce. No i myślę o nich przede wszystkim jako o dziełach sztuki.
Panie doktorze, no niemiłosiernie ten czas nam szybko płynie, upłynął właściwie. Powiedzmy może teraz na koniec, kiedy będzie najbliższa okazja zobaczenia waszych zbiorów, tych najcenniejszych? Powiedzieliśmy o wystawie, której pięknym świadectwem, dokumentem jest ten piękny tutaj katalog. Mm-hmm. To było 2 lata temu.
Tak.
A kiedy teraz znowu ewentualnie można będzie odwiedzić Muzeum Narodowe w Poznaniu celem obejrzenia kolekcji monet, jednej z trzech największych w Polsce i najcenniejszych.
No staramy się wystawy robić w miarę regularnie, aczkolwiek właśnie w związku z tym, że tą wielką taką wystawę na około 1500 obiektów zrobiliśmy 2 lata temu, to w najbliższych latach raczej nie planujemy powtórzenie wystawy na taką skalę, ale mamy w planach pokazywanie właśnie artystek poznańskich, tak jak mówiłem, właśnie Anna Krzymańska, Katarzyna, Józef i Katarzyna Stasińscy. No, krótko mówiąc, skupiamy się teraz na tych obiektach stricte artystycznych, medalach, plakietach, medalionach. Przy okazji być może też w ramach jakichś, powiedzmy, mniejszych wystaw pokażemy monety.
Zapraszamy do Muzeum Narodowego. Zawsze warto zajrzeć. A przypomnę, naszym gościem był dr Witold Garbaczewski, kurator gabinetu numizmatycznego w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Człowiek, który śledzi, pilnuje, dba o to, żeby kolejne cenne monety do muzeum trafiły. Prędzej czy później. Ja panu życzę, żeby ta poznańska moneta z okolic Petersburga w końcu trafiła tutaj
bardzo
do nas.
Dziękuję. Bardzo dziękuję. Być może zostanie znaleziona również na ziemi polskiej, także to nie jest wykluczone.
Audycję zrealizował Jakub Woźniak, poprowadził Rafał Regulski. Dobrego wieczoru państwu życzymy i dobrych snów. Niech się państwu dobry pieniądz śni.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i dobranoc.
Dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.